tu
rodziła się Solidarność.
Dariusz Iwaneczko, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie.
Wystawa składa się z kilkudziesięciu plansz odsłanianych w kilkudziesięciu także miastach Polski, często w miejscowościach zapomnianych, często też tam, gdzie zakłady pracy, w których rozpoczynano akcje strajkowe w lipcu 1980 roku, już nie istnieją. Tam, gdzie wszyscy już zapomnieli, że zanim były porozumienia sierpniowe, to robotnicy rozpoczęli akcje strajkowe, które wprawdzie miały podłoże ekonomiczne, ale dokonywały pewnego wyłomu w strukturze władzy komunistycznej, przyczyniając się w efekcie do powstania fenomenalnego ruchu, jakim był Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność.
14 sierpnia rozpoczyna się strajk w WSK PZL Rzeszów.
Jestem człowiekiem, który strasznie kocha wolność. I nie tylko u mnie, ale w wielu ludziach, myślę, że miliona ludzi było pragnienie jednak tej wolności.
Antoni Kopaczewski założył Solidarność w rzeszowskiej WSK. Współtworzył regionalne struktury związku. Pierwszy przewodniczący regionu rzeszowskiego Solidarności.
Scena. Wychodzą ludzie przed halę na WSK i oczekują, że coś się wydarzy. Sekretarze partii namawiają ludzi do wejścia na świetlicę i rozmowy na świetlicę. Podyktowane było to tym, żeby inne wydziały nie zarażały się tym strajkiem. To jeszcze może szumnie nazwane strajkiem, to był jakiś tylko taki namiastka, prawda? No i obserwując ludzi, zauważyłem, że czekają na kogoś, kto powie do nich coś, co będzie ich budować, będzie czyniło odważnymi. No i tak się stało, że mając to wewnętrznie, tą potrzebę, przemówiłem do ludzi, zostałem zauważony. No przecież to wszystko dzieła przypadku. Wybrano mnie do komitetu strajkowego na WSK. Te pierwsze początki, to charakteryzowały się żądaniami socjalnymi. Mnogość tych postulatów świadczyło o tym, że to nawet było mało poważne, bo żądanie myć dwa ręczniki, jakiejś minimalnej podwyżki, przecież niczego to nie załatwiało. No ale już stworzyło pewien ruch, który szedł do przodu mimo wszystko. Użyłem wystąpienia Cholubka w Sejmie, które miało jednak bardzo piękne i głębokie punkty, które mówiły o godności, o szlachetności. To jakby zmieniło klimat tego strajku i zaczęli się chyba ludzie zastanawiać, że coś więcej trzeba niż oprócz tych spraw socjalnych.
Ja wtedy byłem w Gdańsku i moim maluchem, który mi się zawsze wsuł, pojechałem do warsztatu, to dziś było 17 chyba sierpnia.
Zbigniew Sieczkoś, drugi przewodniczący zarządu regionu rzeszowskiego Solidarności.
I tam dowiedziałem się, że już jest strajk, bo ci ludzie, ci mechanicy, którzy mi ten samochód naprawiali, już chodzili w opaskach, a ludzie, którzy stali tam w kolejkach, mówili o braku chleba, tych podstawowych produktów, bo stocznia stoi i co to będzie. Na pociągach już były napisy, jak się mijało tory, to już były napisy wzywające do solidarności ze stocznią gdańską.
Już wcześniej mieliśmy informację, że w Gdańsku powstaje międzyzakładowy komitet strajkowy, jedziemy do Gdańska. Pierwsze wrażenie w Gdańsku było szokujące. To tak samo jak i u nas, to wszystko było w powijakach. Ludzie byli niezorientowani, co to z tego będzie, o co tu chodzi. Ktoś, kto by nie czuł tej wolności po powrocie z Gdańska, to by się załamał. Ja myślę, że najtrudniejszym okresem to był do rejestracji związku, gdzie jeszcze nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie, jakie decyzje władza podejmie. Ten strajk rzeszowski był chyba jeden z ważniejszych punktów, który mobilizował wszystkie warstwy społeczne na tym terenie. Dla mnie taki moment wzruszający to był na obrońców w piwnicy, gdzie schodzili się ludzie o różnej profesji, i lekarze, i nauczyciele, i rolnicy, recytowanie wierszy, śpiewanie pieśni. I płakali ludzie, tworzyły atmosferę, że warto żyć, że warto o to wolno walczyć, że jest gro ludzi, którzy myślą w ten sposób.
Będą z tego legendy i sagi, będą słuchać przyszłe pokolenia, że raz kiedyś narodowe flagi wywieszono bez rozporządzenia, że się zdarzył piękny, mądry zryw, że Polacy rzekli, gdy się zeszli, są w ojczyźnie rachunki krzywd, lecz nie obca dłoń je przekreśli.
40 lat temu, proszę Pana, był niesamowity entuzjazm wśród ludzi, żeby zmienić ten PRL.
Elżbieta Markowicz,
radca prawdy.
Żeby wreszcie wyzwolić się od tej niewoli narzuconej nam przemocą. Zresztą nikt nie wybierał żadnych władz, ani komunistycznych, ani administracyjnych. Ja zauważyłam, że ten entuzjazm ludzki przeradzał się w czyn, że ludzie tak bardzo chcieli coś robić. Do mnie przychodzili jeszcze wtedy, kiedy Solidarność była na obecnie Hetmańskiej ulicy. No to dobrze, panie mi to pomogło, a co ja mogę zrobić? Ten entuzjazm, wie pan, był tak niesamowity. No i dla tych ludzi było ważne, jak ja to powiedziałam, to nawet gdyby urzędniczka to samo powiedziała, ale to nie miało znaczenia. Ale jak ja powiedziałam, to była prawda. Ale ja nie mogłam, co ja mogłam powiedzieć? Mogłam powiedzieć, w majestacie prawa można tak i tak, ale jak pani sama widzi, że to jest na razie niemożliwe. Więc musimy się jednoczyć, musimy wywalczyć to, co chcemy w 21 postulatach.
Pani pomagała ludziom, nawet tym potem uwięzionym?
Tak, bo tutaj w ośrodku pomocy internowanym, uwięzionym oraz ich rodzinom zwalnianym z pracy. Zaraz niedługo, jak tylko ten ośrodek powstał, to była taka w ogóle wszechstronna pomoc, nie tylko prawna, ale materialna. Tu bardzo, bardzo wspomagał nas ojciec Jan Bartnik, który no później odszedł już, ale był wielkim wsparciem dla nas i nas bardzo bronił przed ubecją, która ten ośrodek nazywała katakumbami bernardyńskimi. I jemu zawdzięczamy naprawdę bardzo dużo. Ludzie tu przychodzili z różnymi problemami. No, trzeba było ich po prostu przeprowadzić przez niektóre etapy ich życia nawet, bo zwalnianych z pracy, pouczyć, napisać, wspomóc ich wiarę w to, że jednak jeżeli powiemy nie, to zawsze wyniesie jakiś skutek. Tak jak mówił nasz prymas tysiąclecia, że każde nie wypowiedziane państwu diamatu, bo tak nazywał dialektyczny materializm, ale ja nie wiem, co to jest. Wprawdzie kazano nam się tego uczyć, ale nikt tego nie pamięta. Drąży ten system. Myśmy może sobie nie zdawali nawet sprawy, że pojedyncze nie gdzieś tam się echem mogło odbijać i drążyć ten system. W tej chwili jak tak patrzę, tak ze smutkiem troszkę patrzę, że nas tak mało przyszło, a wtedy było nas tak dużo. Tak chętnych, tak ofiarnych, tak chcących naprawić, co tylko dam radę zrobić, to chcę.
I chcących sobie pomóc?
I chcących sobie pomóc i bliźnim pomóc. No trzeba było wspomagać. To nie rodziny internowanych, zwalnianych z pracy, no napisać. No po prostu tylko tym już się zajmowała Wanda Minicka, jeżeli chodziło o rozprawy, które odbywały się w sądach, żeby tam też chodzić. No zresztą mieliśmy też adwokatów, którzy za darmo, za jedynie za opłatę taką adwokacką, no bo wtedy to były zespoły adwokackie, inaczej nie można było działać, przejmowali i pomagali tym wszystkim uwięzionym czy internowanym, żeby od strony prawnej byli zabezpieczeni.
Praca związkowa była okropna w tym czasie, bo wymagania od ludzi były okropne, nie było możliwości tego zaspokoić.
Stanisław Łoza, frezer, monter, współtwórca Solidarności w WSK PZL Rzeszów.
Postulaty to były odbijane jak piłeczki pingpongowe. A w ogóle dyrekcja była na pewno mądrzejsza od zwykłych ludzi, bo wykształconych ludzi na początku było bardzo mało. Później dopiero jak zaczęło to rosnąć troszkę w siłę, no to zaczęli wpływać ludzie wykształceni, inżynierowie, magistrowie. Można wymienić w tym czasach Ada Śnieżek, Andrzej Kaszyca, Adam Matuszczak. Doszli ci ludzie, no to były opracowywane postulaty rzeszowskiej WSK. I potem były negocjacje z dyrekcją na ten temat.
Wtedy do Solidarności się zapisało na WSK prawie 90% pracowników.
Wojciech Buczak, trzeci przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego Solidarności.
Motywem przewodnim, głównym było to, że nie godziliśmy się na to zakłamanie, kłamstwo, niesprawiedliwość. To była walka o podstawowe prawa, nie tylko pracownicze, ale o zniesienie cenzury, o uwolnienie więźniów politycznych. To były takie motywy i angażowali się w ten związek nie tylko młodzi, i starsi, studenci, uczniowie nawet szkół średnich.
Po tych właśnie rozmowach z dyrektorami u nas zaczęli przychodzić ludzie z mniejszych zakładów prosić o pomoc. I powstała grupa, która jeździła po tych mniejszych zakładach i w tym czasie zaczęły te większe zakłady z sobą już tak bardziej współpracować. I ten MKZ powstał z rzeszowskiej WSK, z MPK, z Zelmeru, z kilku większych zakładów po prostu.
Wtedy zacząłem pracę w Zelmerze w Rzeszowie.
Ryszard Buk.
Strajki, praca w podziemiu. I powiem pani bardzo ciekawą rzecz. Przesłuchania.
Pan był na tych przesłuchaniach?
Tak. Przesłuchania, rewizje w domu. Ja dzisiaj nie cofnąłbym ani jednej decyzji. Mama coś zresztą może powiedzieć.
Jak pani obserwowała tę działalność syna?
No to on w ogóle całe życie to tylko myślał Solidarność i tyle, nic poza tym. Przyjeżdżał, zjeżdżał zaraz z powrotem, żeby tam do czegoś brał udział, bez przerwy się tam, a rewizje u nas w domu to były ciągle przewracane do góry nogami wszystko, ale jakoś tak nigdy nic nie znaleziono i nie umieli jeszcze szukać wtedy.
Jestem zadowolony, że IPN Rzeszów o mnie nie zapomniał. Zaprosili mnie i jestem im bardzo, bardzo wdzięczny.
Potem się to rozprzestrzeniło na inne powiaty. Adaś świętej pamięci Matuszczak do Mielca jeździł, nawiązywać kontakty. No chyba to stanowiło siłę w ogóle tego, że ludzie zaczęli sobie bardziej ufać.
Strajki objęły też wiele innych zakładów, między innymi MPK Rzeszów.
To jest zasługa Ojca Świętego. Podgrzał tych wszystkich ludzi, te ich serca.
Stanisław Łakomy, przewodniczący Komitetu Strajkowego.
To było 25 rano. Kierowcy zaczęli się zmawiać, nie wyjeżdżać na linię. Uznaliśmy, że to jest bardzo dobra wizytówka dla Rzeszowa. Przed tym nie pokazałaby telewizja, nie puściliby w radiu, nie napisaliby w gazecie. Ale kiedy nie wyjechały autobusy, to coś się dzieje, bo autobusy nie jeżdżą. Chcieliśmy po prostu ruszyć cały Rzeszów, żeby do nas dołączył, żeby nas wzmocnił. Nie udało się, ale udało się zrobić to w MPK przez 3 dni. Byli ludzie twardzi, mocni i zdyscyplinowani. Wprost ja się zastanawiam, skąd w tych ludziach się wzięło tyle siły, odwagi i męstwa, że oni się nie bali. Oni teraz się gorzej boją jak przedtem. Były 24 postulaty. Te postulaty wyszły na kolanie. Przyjechał pan sekretarz, dyrektor zjednoczenia. Zaczęli czytać z kartek. Decydowana poprawa zaopatrzenia sklepów, artykuły spożywcze, mięso, mąka, cukier i tak dalej. Zlikwidować sklepy specjalne dla milicji, wojska, komitetów i tak dalej, bo oni w sobie jedli, mieli wszystko, a ludzie biedowali. Podwyższyć zarobki, ale to był najmniejszy problem. Przy budowie nowych osiedli mieszkaniowych uwzględnić wysuwane postulaty w zakresie budowy kościołów. Wprowadzić naukę religii w szkołach. Strasznie ich rażące, strasznie ich to bolało. Po prostu ludzie to wymyślili, ludzie to chcieli. A przy okazji się panu sekretarzowi powiedział, że jeżeli by to wszystko działało jawnie, to przecież pan sekretarz by nie krzcił dzieci w nocy. To był początek i to trwało 3 dni. No i przy tym było poparcie dla Gdańska i wszystkich ludzi protestujących. No a później to już gdzieś koło września WSK się zaczęło z nami dogadywać.
Proszę Państwa, uczestniczymy w otwarciu rzeszowskiej części wystawy Tu rodziła się Solidarność. Pierwszą otworzyliśmy w Mielcu, było to ogólnopolskie otwarcie cyklu tych wystaw. Z Rzeszowa powędruję jeszcze do Stalowej Woli, gdzie tam również rodziła się Solidarność, a następnie pod koniec sierpnia znajdzie się na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ukazując właśnie ten fenomen i siłę Solidarności. Solidarności, która składała się z małych części, ale urosła do potężnej organizacji, która dokonała wyłomu w całym systemie władzy komunistycznej.
W momencie, kiedy zaczęły się strajki...
Maria Tarnawska z wytwórni filtrów w Sędziszowie Małopolskim.
Na naszym terenie, a później w Stoczni Gdańskiej, baliśmy się, najnormalniej w świecie baliśmy się, żeby się nie skończyło to tak, jak się skończyło w 70 roku. W tym czasie także sprecyzowaliśmy na piśmie postulaty załogi wytwórni filtrów. Postulaty dotyczyły przede wszystkim spraw socjalnych, podwyżek i tych trudnych spraw, które były w fabryce. W wyniku tych rozmów z dyrektorem podpisaliśmy porozumienie w październiku. W tym porozumieniu zawarliśmy pewien harmonogram pracy grupy inicjatywnej. Ta grupa inicjatywna to 3 osoby, Staszek Magdoń, Andrzej Kubik i Tarnawska. Ustaliliśmy, że odbędą się na wszystkich wydziałach zebrania i już wtedy miałam w ręku wydanie pierwszej gazetki Głosu Solidarności z WSK Mielec. I wtedy już mówiłam ludziom, że w naszym regionie również organizuje się Solidarność. I o tym, że nadchodzi czas, kiedy możemy mówić w swoim imieniu i o swoich sprawach sami. W ten sposób odbyliśmy zebrania na wszystkich wydziałach wytwórni filtrów i zakładu doświadczalnego. Wybrano 43 osoby. Pierwsze zebranie się odbyło zostałam wybrana przewodniczącą, zostałam oddelegowana do pracy do Komitetu Założycielskiego i zaczęły się te najważniejsze dni organizowania Solidarności. To były niesłychane dni. Został wywieszony statut, który został zgłoszony do rejestracji. Ewidencja ludzi wpisujących się do związków zawodowych. Do Solidarności zapisywali się ludzie masowo. Prawie 90% należało do Solidarności. Wytwórnia filtrów była jakby jądrem Solidarności sędziszowskiej. Ale oczywiście promieniowaliśmy na zakłady, które funkcjonowały. Dużo było wtedy tych zakładów. Fabryki mebli, GS, mleczarnia, Resowia. Ale także współpracowaliśmy z Robczycami, z dużymi zakładami.
Są w ojczyźnie rachunki krzyw. To ich obca dłoń nie przekreśli. Są w ojczyźnie rachunki krzyw.
Najcieplej, najmilej jak można, z wielką estymą, witam działaczy, członków Solidarności. Tej Solidarności z roku 1980. Tej Solidarności tworzonej w strukturach podziemnych. Solidarności rolniczej i środowisk rolniczych całej Polski południowo-wschodniej, które bardzo aktywnie włączyły się we wspieranie tej robotniczej Solidarności, tworząc także konkretny wyłom w strukturze władzy komunistycznej.
Zakładałem Solidarność Rolniczą w gminie Leżajsk.
Roman Sroka z Brzózy Królewskiej.
Na 11 wiosek założyliśmy 8 kół NZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Najpierw przewodniczącym tymczasowym był Wiktor Sroka, mój ojciec. Byłem sekretarzem Solidarności i na dzień 13 grudnia 81 zaplanowaliśmy wybory zarządu gminnego przy klasztorze w Leżajsku. Oczywiście żeśmy przyjechali jako rolnicy, ale to już był pierwszy dzień stanu wojennego. I po naradach, po mszy w bazylice klasztoru żeśmy rozjechali się do domów, gdyż zbyt ogromna była presja właśnie tej decyzji Jaruzelskiego. Ja się z tym nie pogodziłem, kontynuowałem działalność, następnie wydawałem biuletyn informacyjny, który tu mam. Dla przykładu.
Pan wydawał sam, tak?
Nie sam, nie, to było w zespole. Mój kolega mi pomagał, później żona, inny kolega już teraz nieżyjący raz tylko drukował i po prostu mówił, że się boi. I oczywiście szanowałem to, trudno, no to ja będę szukał kogoś jeszcze. Bo strasznie ciężki to był okres inwigilacji, dochodzenia, tajni agenci, którzy dopiero po 15 latach, po 90 roku zostali mi ujawnieni. Natomiast wydając ponad rok czasu biuletyn informacyjny Solidarności w Leżajsku, doszło do aresztowania tu w Rzeszowie Andrzeja Filipczyka i Jerzego Kajaka. I wówczas Jerzy Kajak mnie, jak to się mówi, wysypał. I to miało miejsce, że mnie aresztowano 28 marca 1985.
Sam pobyt męża to 3 więzienia.
Stanisława Sroka.
W Załężu do wyroku, więzienie w Łęczycy. Później został przewieziony, gdzie najdłużej był w Barczewie. Za Olsztynem jeszcze jakieś 14 kilometrów. Przestępcy byli traktowani dużo lepiej niż ci więźniowie polityczni. W 87 roku mieliśmy jeszcze kontrolę. SB przychodziło. Wchodziło do domu sobie jak przyjaciele, wyjmowali krzesełka, usiadali i napastowali. To było poprzez dom, pracę, rodzinę, moją najbliższą, gdzie się bardzo mało o tym mówi do tej pory.
Zarzuty były, że przewoziłem, przenosiłem i wykonywałem nielegalne czasopisma o charakterze antypaństwowym. Artykuł 282, paragraf 1. I trzeba było spędzić w 3 więzieniach łącznie 9,5 miesiąca. A wyrok dla mnie był 1 roku pozbawienia wolności. Byłem zaliczony do najbardziej niebezpiecznych osób dla systemu komunistycznego.
Jest pan rolnikiem, był pan rolnikiem.
Tak, i jestem rolnikiem. Orzę, sieję, oczywiście jest to mało opłacalne, ale będę to robił do śmierci.
I chciał być pan wolnym człowiekiem?
No przede wszystkim chciałem, żeby były wolne wybory, demokratyczne i takie wybory mamy.
Do kogo trafiał ten biuletyn?
Trafiał do rolników okolicznych wiosek, na dzień dzisiejszy powiat Leżajsk. Trafiał tutaj do robotników do Rzeszowa.
Nawet do robotników do Rzeszowa?
Przez Solidarność Walczącą ten kontakt był z Andrzejem Filipczykiem. Potem to biuro zostało przeniesione do pana Jerzego Kajaka, jak wspomniałem. Potem były tam aresztowania. Także tu w Rzeszowie się rozchodził. Nigdy nie pytałem, komu dają. Dostawali około 15 egzemplarzy. Jeszcze był przekazywany do Krakowa, ponieważ on powstawał w łączności z Piotrem Chlebowiczem Solidarność Zwycięży z Krakowa. I tam zawoziłem co miesiąc ten biuletyn.
A co tam było? O czym państwo pisali?
Informacje zamieszczane z naszego terenu o przeszukaniach, o rewizjach u rolników. I były przedruki z prasy podziemnej, krótkie fragmenty, ale bardzo ważne. O aresztowaniach w Rzeszowie, o dokuczaniu, o biciu robotników, o biciu rolników. To, co na tamten czas było ważne. Aparat represji był tak przeogromny, że ludziom działa się krzywda. System komunistyczny nie chciał odpuścić. I nie wiedzieliśmy, jak długo potrwa. Ale walczyliśmy. Słowem pisanym, dobrocią, tym co mówił ksiądz Jerzy Popiełuszko, zło dobrem zwyciężaj. No i jakieś mamy zwycięstwo, może niepełne, chcemy więcej.
Państwo mają 9 dzieci.
No mamy, ale ja cały czas zawodowo pracuję, mój mąż pomagał w wychowaniu dzieci.
Nawet z takim brzemieniem działalności dali państwo radę?
Jak widać, po prostu trzeba w coś wierzyć, gdzieś dążyć do czegoś. Wszystko da radę zrobić.
Wierzę w każdy przyszły dzień i rok i miesiąc. Pracowity, obfity, łaskawszy. Wierzę bowiem w sierpień 80, co strzeżony pozostanie na zawsze. Jak solidny dokerski nit. Jak ten wiersz, co powiada, że jeśli są w ojczyźnie rachunek i krzyw, to ich obca dłoń nie przekreśli. Są w ojczyźnie rachunek.
Tak jak powiedział Ojciec Święty, że wolność jest nie dana raz na zawsze. Wolność trzeba bez przerwy pielęgnować, trzeba ją pilnować. Bo to wszystko, co się stało i że powstały związki, i że się to wszystko rozleciało, to jest dzięki Ojcu Świętemu papieżowi. Polaka mieliśmy papieża i byliśmy górą wszędzie, nikt nas nie bardzo ruszał. Byliśmy siłą. Siłą dawał nam wzmocnienie i siłę, wiarę. Trzeba było iść do przodu.
To był taki czas. No teraz trzeba się skrzyknąć i tak samo trwać w obronie naszych wartości. Ja mówię, w obronie tej triady Bóg, honor i ojczyzna i drugiej triady wiara, nadzieja i miłość. I to nas powinno obronić i powinniśmy znowu się pod tymi sztandarami zjednoczyć.
To nasze spotkanie tutaj w Rzeszowie, w ogrodach bernardyńskich.
Roman Jakim, obecny przewodniczący zarządu regionu rzeszowskiego Solidarności.
Jest bardzo ważne z wielu względów. Pewnie nie wszyscy, ale większość z nas tutaj pamięta na przełomie lipca, sierpnia i września 1980 roku. Wtedy chyba nikt się nie spodziewał, że pracownicy zbiorą się na odwagę i w zakładach naszego regionu nastąpią przerwy w pracy i protesty robotników. Decydujące starcie nastąpiło w sierpniu i we wrześniu doprowadziło ono do powstania Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność. Sierpień 80 roku zapoczątkował lawinę późniejszych wydarzeń w Polsce i nie Europie. Nie byłoby nas tutaj, gdyby nie odwaga i determinacja ludzi Solidarności, którzy przez niestrudzoną walkę z systemem totalitarnym, oddanie, poświęcenie i nie bójmy się tego powiedzieć, cierpienie, inwigilację, wykluczenie i poniżenie, dawali świadectwo prawdzie, płacąc niejednokrotnie najwyższą cenę. Właśnie im, tym pracownikom rzeszowskich zakładów, WSK PZL Rzeszów, Instal Rzeszów, Predom Zelmer, Inwest Projekt, PKS-y osobowy i towarowy, pracownicy Politechniki Rzeszowskiej, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Rzeszowie i wielu innych, im należą się słowa podziękowania. podziękowania również tym rolnikom, którzy właśnie tutaj, na naszej rzeszowskiej ziemi, tworzyli Solidarność Rolników Indywidualnych. Bardzo serdecznie z tego miejsca chciałbym podziękować panu prezesowi doktorowi Jarosławowi Szarkowi, jak również panu dyrektorowi doktorowi Dariuszowi Iwaneczko za pamięć i jej szerzenie nie tylko w miejscach, gdzie były podpisywane porozumienia, ale w kilkudziesięciu mniejszych i większych miastach, gdzie powstawały iskry, które na końcu dały i wywołały pożar. Dziękuję również Państwu za to, że jesteście tutaj, że dajecie świadectwo tamtym wydarzeniom w czasie, kiedy wielu często zapomina o roli Solidarności w przywracaniu godności i suwerenności naszej ojczyźny. Niech żyje Solidarność, niech żyje Polska.